Prezydent na 96 FM. Każdą środę o godzinie 12.30. Wszystko, co warto wiedzieć o uniwersyteckim mieście. Prezydent Zielonej Góry odpowiada na wasze pytania. Więcej o audycji www.wzielonej.pl/prezydent. Zaprasza Kaja Rostkowska.
Wiceprezydent Zielonej Góry, Wiolta Haręźlak, jest moim gościem. Dzień dobry, pani prezydent.
Dzień dobry, dzień dobry.
Dzisiaj w takim składzie. No i chciałabym zacząć od tematu szkoły na osiedlu Zastalowskim, czyli Zespół Szkół Edukacyjnych nr 4. Akademia Talentów chyba taką nazwę otrzymało.
Tak,
czy Skanska zdąży w ogóle z budową tej szkoły? Bo właściwie został miesiąc do rozpoczęcia roku szkolnego.
Od samego początku wiem, że ten termin budził wiele emocji, wiele kontrowersji i też ten cykl budowy i wyposażenia tej szkoły jest błyskawiczne i to tempo rzeczywiście widać. My cały czas nadzorujemy, monitorujemy, odwiedzamy tą szkołę, tą placówkę i cały czas przyglądamy się, trzymamy kciuki i sprawdzamy, czy rzeczywiście przebieg prac pozwoli na to, żeby 1 września przyszły tam dzieci. Ja przypomnę, że aż 4 grupy najmłodszych zielonogórzan 3-letnich przyjdą już o 6 rano, także musimy być zwarci i gotowi. W tej chwili jesteśmy na etapie już takich prac, powiedziałabym dekoracyjnych, bo polegają one na zakładaniu wykładziny, malowaniu ścian, zakładaniu armatury sanitarnej. W poniedziałek już będzie montowana kuchnia. Za kolejny tydzień przyjeżdżają meble, bo jesteśmy po tych wszystkich przetargach, w związku z czym mamy już wyłonionych wykonawców. No i został nam jeszcze plac zabaw, duży plac zabaw do wykonania. Tam również mamy już po zapytaniu ofertowym i wykonanie takiego placu, który będzie a zarazem będzie takim placem rekreacyjnym, gdzie rzeczywiście te wszystkie gry zespołowe, te najmłodsze dzieci będą mogły tam realizować.
To sporo jeszcze.
To wszystko, to tak naprawdę wydaje się, że miesiąc to jest mało, natomiast my po tym, jak te prace przebiegają, zaczynamy naprawdę wierzyć, że dobra firma jest w stanie w tak krótkim terminie wykonać tak wielkie zadanie. Parking jest gotowy przed szkołą, chodniki są gotowe, okna, elewacja, sale lekcyjne.
Tak, budynek stoi, potwierdzam, widziałam.
Także naprawdę w środku się chyba najwięcej dzieje i myślę, że te rozwiązania, które tam właśnie zostały zrealizowane, zaskoczą wszystkich użytkowników przede wszystkim jeśli chodzi o funkcjonalność, ale nam bardzo zależy na tym terminie i ze względu na dzieci, i przede wszystkim na dzieci. Natomiast zaplanowaliśmy, żeby też nie
dzieci by wolały później.
Te najmłodsze one jednak o szkole marzą i to jest ten etap, kiedy do szkoły idzie się bardzo chętnie i przeżywa się to i myślę, że oni również oglądają przebieg tej budowy. Natomiast ja chcę tutaj zaprosić już dzisiaj, bo miejska inauguracja roku szkolnego, czyli 1 września, będzie właśnie tam i tam zaprosimy wszystkich dyrektorów naszych placówek oświatowych, naszych radnych, naszych wszystkich gości, którzy będą chcieli przyjść na godzinę 14, bo tam oficjalnie rozpoczniemy rok szkolny w Zielonej Górze, więc to też jest jakby termin, który nas determinuje, który sprawia, że jeszcze bardziej jesteśmy zaangażowani właśnie w realizację tej wielkiej inwestycji.
No to musimy zdążyć, nie ma wyboru. A czy ma pani wrażenie, że udało się już pani przekonać się mieszkańców i tych wszystkich krytyków pomysłu, że jest to szkoła niepubliczna? To już jest temat zamknięty, czy...
Myślę, że dla rodziców najważniejsze jest, żeby szkoła była dobra, żeby dziecko dobrze się tam czuło, żeby było bezpieczne. Natomiast czy ona ma charakter publiczny, czy niepubliczny, jest mniej istotne.
A sprawa nauczycieli i karty nauczyciela, bo ci nauczyciele, którzy będą zatrudnieni w tej szkole, nie są objęci kartą nauczyciela.
Znaczy, ja cały czas jakby opieram się na tym, że każdy człowiek ma swoją świadomość i podejmuje świadomie decyzję. Gdybym widziała, że umowa, którą mi ktoś przedstawia, jest dla mnie niekorzystna, że powoduje, że ja będę, nie wiem, przemęczona, że nie będę w stanie wykonać tych zadań, to nikt by świadomie tego nie podpisał. Natomiast my absolutnie chcemy zapewnić i zapewniamy wszystkich tych, którzy zdeklarowali się, że będą tam pracować, a to przecież rzesza nauczycieli i pracowników administracji i obsługi, że przede wszystkim finansowo nie stracą na tym. To, że nie ma...
No, zatrudnienie według kodeksu pracy umożliwia też nadawanie premii chociażby, czy nagród wszelkich. To jest ten plus.
Natomiast tutaj mamy też w karcie nauczyciela nauczyciela, jakby kwota nauczyciela nie ogranicza samorządu do tego, żeby na przykład był dodatek motywacyjny i też taki dodatek motywacyjny w naszych placówkach publicznych dla nauczycieli, dla dyrektorów jest przyznawany, ale to już jest uchwała Rady Miasta, to już jest regulamin, który został przyjęty przez związki zawodowe i całe grono, ale tutaj każdy, kto pracuje na kodeksie pracy, wie, że również może dostać premię, że może dostać podwyżkę, że to wszystko jest sprawą otwartą. Tak, rzeczywiście.
Pracy,
I to myślę, że też zawsze budziło pewne kontrowersje i taką różnicę zdań. Natomiast też patrzymy na potrzeby dzisiejszych mieszkańców Zielonej Góry i to nie jest tak, jak było 10, 20, 30 lat temu, kiedy państwo pamiętają, wszyscy były kolonie zakładowe, były organizowane obozy w czasy zakładowe, każdy zakład miał też swoją placówkę wypoczynkową. Dzisiaj tego nie ma i tak naprawdę też widzimy, co się dzieje na wakacje i na ferie z dziećmi. Jednak rzesza dzieci nie wyjeżdża nigdzie, pozostaje w mieście, korzysta z tych zajęć zorganizowanych przez instytucje miejskie, przez stowarzyszenia i organizacje pozarządowe i to jest adresat również właśnie takiej placówki oświatowej, czyli ta szkoła nie funkcjonuje tylko i wyłącznie wtedy, kiedy jest rok szkolny, taki rok szkolny, który zawarł minister, tak, ale również pracuje w te dni, kiedy wszystkie pozostałe placówki odpoczywają i wtedy właśnie przygotowuje ofertę dla swoich uczniów i nie tylko swoich uczniów, ale wszystkich tych, którzy będą chcieli i nie będą mieli innego pomysłu na spędzenie czasu podczas wakacji czy podczas ferii zimowych. Proszę również pamiętać, że dużo jest przerw wynikających z egzaminów zewnętrznych, tak? I wtedy też rodzice mają taki dylemat, co zrobić z dzieckiem, w jaki sposób zadbać o to, żeby rzeczywiście było bezpieczne. Oczywiście, że świetlice szkolne są otwarte wtedy i też można z tego skorzystać. Chcielibyśmy inaczej to zorganizować, chcielibyśmy też uczyć się tego wszystkiego, co dotyczy takiej organizacji pracy. Wydaje się, że mamy dobre przykłady w samej Zielonej Górze i poza Zieloną Górą. Natomiast najważniejsze jest to, że taka szkoła nie musi być płatna, czyli nie ma tam czesnego i wszystkie te przywileje dla uczniów, które wynikają z bycia w szkole, jak darmowe podręczniki, to wszystko również obejmuje właśnie.
Czyli w tej szkole
uczniów
też pojawi się darmowy
Oczywiście,
podręcznik.
Oczywiście, wszystkie szkoły niepubliczne,
który ma się pojawić w większej liczbie od września.
Już korzystają z tego przywileju, bo to kolejny rok, kiedy mamy kolejny raz podręczniki darmowe do kolejnych klas.
Jaka jest pani opinia o tych podręcznikach darmowych?
To jest bardzo fajny pomysł. Na pewno dla budżetu każdej rodziny takie wsparcie państwa jest bardzo ważne, bo te podręczniki są drogie i zawsze taka wyprawka dla dziecka połączona z zakupem podręczników stanowiła bardzo duże obciążenie dla budżetu w domu i jeśli to była dwójka dzieci, trójka, no to już wiadomo, że te koszty się mnożyły. Teraz ten koszt jakby jest po stronie państwa, rodzice tylko zaopatrują w przybory szkolne swoje dzieci. Mówię tutaj o klasie pierwszej, drugiej szkoły podstawowej i mówię o pierwszej klasie gimnazjalnej. Podoba mi się pomysł, który będzie realizowany w tym roku po raz pierwszy w gimnazjum, czyli że to jednak nauczyciele, dyrektorzy będą mieli wpływ na wybór podręczników i będą mieli przyznane na to konkretną kwotę. Natomiast w klasie pierwszej i drugiej mamy podręcznik normatywny, tak bym go nazwała, czyli taki obligatoryjny dla wszystkich jednakowy. Mnie się przypominają moje czasy, kiedy byłam w szkole, to też jakby podręcznik elementarz Falskiego wszyscy mieli. Natomiast no dzisiaj ta bogatość tej oferty na rynku mogłaby sprawić, że jednak ten podręcznik powinien bardziej dostosowany być do możliwości dziecka, bo też ta wiedza o tym dziecku, które przychodzi do szkoły, jest dzisiaj większa niż kiedyś była. No i to, co budzi chyba najwięcej kontrowersji, najwięcej problemów jednak, wiemy to po pierwszej klasie szkoły podstawowej, że jednak wykonanie tego podręcznika nie gwarantuje tego, żeby trzy kolejne roczniki z niego korzystały. Jesteśmy po pierwszym roku, widzimy, jak te podręczniki wyglądają. Proszę pamiętać, że to są dzieci, które mają 6 i 7 lat, więc ich ciekawość, ich motoryka jest zupełnie inna i trudno czasem pohamować się emocjonalnie, żeby gdzieś bardziej przycisnąć palcem, gdzieś bardziej nie ze swojej przyczyny, ale właśnie z takich zewnętrznych czynników, które są jakby nie do okiełznania, pilnować dziecka, żeby za każdym razem po prostu uważał, kiedy kolejną stronę ogląda, żeby mieć na to taką dużą uważność.
Ale można
i zdarzają się przypadki, że niestety, ale coś się wydarzy i nie można też jakby tutaj zrzucać całą winę na dziecko, na jego nieuwagę. To naprawdę jest też materiał nie do końca właściwie wykonany, żeby on dawał gwarancję użytkowania przez 3 lata, ale chcę pocieszyć rodziców, bo myślę, że wszyscy rodzice, którzy tego doświadczyli, że podręcznik został zniszczony i są zobowiązani do uiszczenia opłaty, ta opłata nie jest większa niż 5 zł, więc jakby to nie narusza za bardzo tego budżetu domowego, natomiast jakby taka sama świadomość rodziców, że muszę uważać, bo zapłacę, bo będę miała protokół spisywany, bo to cała jeszcze formalność z tym związana, to trzeba przejść całą procedurę. No myślę, że nie jest to fajne. Po 3 latach zobaczymy. Mam nadzieję, że ministerstwo razem z dyrektorami szkół, z nauczycielami będzie to również monitorować i będą te wnioski na bieżąco wyciągane i w jakiś sposób będziemy modyfikować cały system dystrybucji tych podręczników oraz to, czy rzeczywiście w takiej formule na 3 lata, czyli na kolejne 3 roczniki przy takiej technologii wykonania, czy to się rzeczywiście sprawdzi. Mam taką nadzieję i wiem o tym, że dyrektorzy już chcą się dzielić swoimi uwagami związanymi z użytkowaniem tego podręcznika podczas 1 roku.
A czy są jakieś szkoły w Zielonej Górze, które zrezygnowały z tego podręcznika, które mówią, nie, to się nie nadaje z różnych przyczyn?
Oczywiście wszystkie szkoły publiczne mają podręcznik darmowy i to jest jakby obligatoryjne, natomiast jeśli chodzi o szkoły niepubliczne, które funkcjonują na terenie miasta Zielona Góra, wiem również, że wszystkie te szkoły mają ten podręcznik darmowy.
Wrócimy w takim razie jeszcze do tematu szkoły na osiedlu Zastalowskim. Czy dyrektorem będzie menadżer, czy nauczyciel? Bo wiemy, że właścicielem będzie Centrum Biznesu.
Panie doktorze, że dzisiaj każdy dyrektor w szkole jest menadżerem. I jakby to już jest pewna prawidłowość, że oprócz tego, że ma wiedzę dydaktyczną, czyli ma uprawnienia do uczenia w konkretnym przedmiocie, nieraz w kilku przedmiotach, ma również skończone zarządzanie oświatą lub inny rodzaj zarządzania, to jest przede wszystkim menadżerem. Jest menadżerem, który dba i o jakość kształcenia, ale również o warunki kształcenia, o pozyskiwanie środków, o korzystanie ze źródeł finansowania zewnętrznego. Więc jest menadżerem.
I w tym menadżerem. Przypadku to finansowanie zewnętrzne będzie ważne, żeby ten dyrektor
to bardzo
potrafił,
ważne,
bo
i też
takie placówki się utrzymują właściwie z subwencji.
To w sposób absolutnie rewelacyjny, bo przecież pozyskiwane przez nie środki przede wszystkim na to, żeby wzbogacać ofertę edukacyjną, ale przy okazji również wzbogacać bazę dydaktyczną. Jest tak wymierne, że za każdym razem, kiedy przedstawiamy sprawozdanie radnym miasta, no to budzi to podziw. I tutaj to pokazuje, że właśnie jako menadżerowie, dyrektorzy i nauczyciele sprawdzają się coraz lepiej. Zresztą predysponuje do tego właśnie sam ten dyplom z zarządzania. Tak? On mówi, że oprócz tego, że uczę, potrafię też zarządzać ludźmi, potrafię zarządzać bazą, która została mi przekazana i za którą jestem odpowiedzialny. I mam pomysł. I mam pomysł, który realizują ze mną moi nauczyciele, moi pracownicy, bo tak samo jak ja wierzą w niego, tak samo jak ja chcą robić to, jakie pomysły wspólnie mamy.
Za chwilę przejdziemy do pytań naszych słuchaczy. Ja przypomnę adres mailowy prezydent@zielonej.pl. Można też zadzwonić do studia 68 326 9696. A jeszcze 2 słowa na temat dopalaczy. O to chciałam zapytać. Dopalacze w szkołach czy są i czy miasto planuje kampanię jakąś od września?
Znaczy, gdybyśmy działali tak, powiedzmy, że coś się wydarzyło i my natychmiast podejmujemy jakieś działania, to byśmy byli mało wiarygodni. To są długofalowe działania. To jest cały system, który zawiera i zmianę metod i form docierania do odbiorcy, bo też i za każdym razem, kiedy robimy kolejne nabory, ten odbiorca jest zupełnie inny i też zmienia się technologia wokół nas, tak? Ale na szczęście mamy wiele instytucji, stowarzyszeń, organizacji, które wspierają te wszystkie działania, które dotyczą profilaktyki. Bo to zobowiązanie, które wiąże się z tym, że każda szkoła musi mieć program profilaktyki, to samo napisanie jego niczego nie gwarantuje. Tak naprawdę zawarte w nim treści muszą odpowiadać przede wszystkim potrzebom, które są w danej chwili, być modyfikowane, być ewaluowane, ale liczyć też na wsparcie organizacji pozarządowych, jak również instytucji miejskich, to o czym mówiłam wcześniej. Incydentalnie działamy na zasadzie prac pełnomocnika do spraw rozwiązywania problemów alkoholowych. I my to nazywamy pełnomocnik do spraw rozwiązywania problemów alkoholowych, ale pani Teodorczyk, pani Rada Teodorczyk zajmuje się wszelkimi rodzajami nałogów, które mogą nas spotkać oraz tych wszystkich zewnętrznych czynników, które będą wpływały na to, że popadniemy w jakieś problemy. Dlatego też tam koordynuję pracę w szkołach.
Sprawdza się też chociażby, przepraszam, że przerwę, to, co sprzedaje się w sklepikach. Ja pamiętam jakieś sytuacje, dziennik Gesta Prawna to opisał, że w sklepiku w szkole były sprzedawane lizaki, które zawierały substancje psychoaktywne, czyli właściwie dopalacze gdzieś w Polsce.
Tutaj oczywiście te sklepiki budzą zawsze kontrowersje. Jeśli chodzi o ten asortyment, który miałby zawierać te szkodliwe substancje, jak również sam asortyment, który mógłby powodować kolejne zagrożenie, jakim jest otyłość po prostu. W związku z czym dyrektorzy, naprawdę mówię to z wielką odpowiedzialnością, mają wielką uważność na to, co dzieje się w tych sklepikach. Zobowiązuje się do tego i ustawa, i rozporządzenie pani minister, a również zdrowy rozsądek. Więc tak naprawdę metoda ograniczonego zaufania w każdym momencie i takiej gotowości w momencie, kiedy to zagrożenie nastąpi. Bo też zauważyliśmy, że w momencie, kiedy dzieje się coś w jednej szkole, coś złego, to natychmiast w pozostałych placówkach oświatowych są modyfikowane wszelkie programy i wszelkie regulaminy, które są z zakresu bezpieczeństwa, tak? Bo to, że mnie to dzisiaj nie dotyczy, to nie znaczy, że to mnie nie będzie dotyczyło w przyszłości. Dlatego robimy takie szerokie ogólnomiejskie kampanie, jak na przykład Gimnazjada, która jest realizowana razem z Uniwersytetem Zielonogórskim.
Za chwilkę powiemy więcej o tej kampanii. Pani prezydent, odbierzemy telefon, jeśli można. Halo, słuchamy pytania.
Dzień dobry.
Dzień dobry, proszę zadać pytanie. Dzień dobry, słucham.
Ja chciałbym tylko podziękować pani prezydent za to, że ten plac w przedszkolu 37 powstanie, bo słyszałem już od tam już pogłoski chodzą między rodzicami, że będzie budowany i bardzo dziękuję, że pani dotrzymała słowa. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy za telefon.
Ja bardzo się cieszę, że rodzice i słuchacze mnie rozliczają, dlatego tutaj bardzo pilnie odrabiam każdą lekcję, choć jest to często bardzo karkołomne, bo gdybyśmy określili potrzeby akurat tego przedszkola 37, to pani dyrektor w pierwszym momencie wskazałaby, że na te wszystkie potrzeby, które wynikają z przepisów PPOŻ, sanitarnych i tak dalej. Ten plac zabaw gdzieś finansowo by się oddalał, to musieliśmy pogodzić to, żeby rzeczywiście spełnić te oczekiwania i potrzeby w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego, jak również oczekiwań rodziców, jeśli chodzi o plac zabaw. Choć też dopiero nauczyłam się tam, że ten budynek ma swoje obostrzenia, jeśli chodzi o teren wokół niego, bo tam są takie skarpy, które też wymagają takiego spojrzenia na ten plac i zrobienia go tak, żeby nie powodować kolejnych stanów zagrożenia dla dzieci.
Przejdę do pytań słuchaczy. Pani prezydent, bo czas nas goni, zostało 7 minut. Prezydent @zielonej.pl i telefon 6832696696. Co to znaczy amerykańska stołówka? Podobno taka ma być w tej szkole na osiedlu Zastalowskim.
Matko jedyna, amerykańska gdyby wiedziała, co to jest amerykańska
stołówka. Oby to nie było amerykańskie jedzenie.
Nie mam pojęcia.
Proszę takie Państwa, stereotypowe amerykańskie.
Chcę powiedzieć tak, że stołówka i kuchnia jest zawsze piętą achillesową każdej placówki. To, co jest niewidoczne dla rodziców, musi być widoczne, jeśli chodzi o poczucie smaku i poczucie sytości dla dzieci. Dlatego też do tego miejsca przyłożyliśmy jedną z większych uwag. To będzie największa stołówka, myślę, jeśli chodzi o placówki oświatowe, jedna z większych, ale bardzo funkcjonalna, ponieważ dzielona specjalnymi kurtynami na 4 części, tak aby w momencie, kiedy nie są wydawane posiłki, kiedy kończy się pora obiadowa, można było je wykorzystać na inne cele. Dokładnie. Nie tylko na świetlice, bo być może będą tam zajęcia pozalekcyjne jakieś, gdzie rzeczywiście będzie wymagana jakaś powierzchnia. Kuchnia mówię to z całą odpowiedzialnością i również proszę, żeby słuchacze mnie rozliczyli, będzie najnowocześniejsza ze wszystkich placówek oświatowych. Boję się, że dyrektorzy przyjdą 1 września na inaugurację miejską i powiedzą mi, że chcą mieć taką samą, chociaż cały czas te nasze stołówki i kuchnie modernizujemy. Dzisiaj piec konwekcyjny jest już praktycznie w każdej placówce, choć jest to ogromny koszt, ale też efekty, które są wynikiem pracy tego pieca, są po prostu rewelacyjne. Dlatego proszę się niepokoić. Nie wiem, jak wygląda stołówka amerykańska. Być może chodzi o to, że każdy sobie nakłada, co chce i z tacą idzie. Natomiast proszę pamiętać, że stołówka...
Amerykański, szwedzki stół.
Tak też myślałam. Nie wiem, czy dobrze myślę. Natomiast tutaj proszę pamiętać, że stołówka dedykowana jest najmłodszym dzieciom. I jeszcze ich jakby takie preferencje, jeśli chodzi o potrawy, do końca nie są sprecyzowane, dlatego też wolimy, żeby to była taka klasyczna stołówka, gdzie dzieci mają zbilansowane posiłki, gdzie też intendent i szefowa kuchni pilnuje kaloryczności i czuwa nad tym wszystkim. I te porcje rzeczywiście odpowiadają wiekowi dzieci, czyli będziemy gotować i przygotować posiłki dla 3-latków w pierwszym roku, 6-latków i 7-latków. Być może to w przyszłości jest dobry pomysł na to, żeby uczniowie im bardziej świadomi, im bardziej wyrobieni smakowo, wybierali sobie z potraw. No, być może to jest jakiś pomysł.
Rewelacja. Kolejne pytanie. Czy oglądała pani spoty przeciwdopalaczom Państwowego Inspektoratu Sanitarnego? Mam nadzieję, że jeśli miasto zorganizuje kampanię, to nie w tym stylu.
Nie. My myślimy o tym, żeby ta kampania przede wszystkim docierała bezpośrednio do tych, którzy mogą być objęci tym zagrożeniem, czyli do nas wszystkich tak naprawdę, bo nikt z nas do końca nie wie, czy nie będzie w takiej sytuacji, która sprawi, że nagle staniemy w obliczu takiego zagrożenia. Dlatego też chcemy spotykać się bezpośrednio z młodzieżą, ale chcemy też, żeby te spotkania były prowadzone przez specjalistów z tej dziedziny, żeby to nie byli przypadkowi ludzie, ale żeby rzeczywiście tutaj to było prowadzone bardzo systematycznie i w takim systemie, który umożliwi długofalowe działanie w tym zakresie. Tak jak powiedziałam, incydentalne takie działanie to jest możliwe przy jakichś dużych eventach. Natomiast żeby dotrzeć, to trzeba mówić o tym cały czas. To musi być program, który zaczyna się i tak naprawdę kończy się wtedy, kiedy uznamy, że wszyscy jesteśmy wolni od nałogów i nie chcemy skupić się tylko na dopalaczach. To oczywiście jest dzisiaj potężny problem, natomiast nie zapominajmy jeszcze o... No bo dzisiaj to też jest narkotyk i w końcu ustawa jakby nazwała to konkretnie i wprost. I też jakby sankcje z tego tytułu są takie jak za narkotyki. Ale mamy dużo różnych innych nałogów, na które również są narażone i dzieci, i młodzież, i niestety dorośli. W związku z czym ta kampania, która się rozpocznie, ona trwała w ubiegłym roku, trwała 2 lata temu, teraz będzie musiała nabrać tylko innego kierunku, innej siły, innej mocy i będzie musiała też być robiona przez innych specjalistów, którzy będą potrafili dotrzeć do młodzieży, którzy będą spotykali się cyklicznie z młodzieżą i którzy permanentnie będą o tym mówili, o tych zagrożeniach, które wynikają właśnie z tego nałogu.
Kolejne pytanie mamy. Czy istnieje ranking najlepszych przedszkoli, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych w naszym mieście? Chętnie bym się zapoznała każdego roku. W wakacje można by publikować coś takiego.
Zachęcam Państwa, jeśli chodzi o egzaminy zewnętrzne, bo ranking przedszkoli trudno by było zrobić, bo nie ma niestety żadnych egzaminów zewnętrznych, które by jednoznacznie wskazywały na poziom kształcenia. Tutaj przypomnijmy, że tak naprawdę podstawa programowa w przedszkolu została bardzo okrojona i tak naprawdę dzieci zaczynają czytać i pisać dopiero w pierwszej klasie szkoły podstawowej. Tutaj są najpierw znaki literopodobne, są jakieś sylaby, głoski, natomiast to, co było kiedyś w tak zwanej zerówce, do czego rodzice też się przyzwyczaili, jest dopiero w pierwszej klasie. Natomiast jeśli chodzi o wyniki kształcenia w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, proszę serdecznie wejść na stronę Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu. Tam jest taki specjalny link, gdzie można wejść na Zieloną Górę i wszystkie wyniki są dostępne.
I można je sprawdzić. Jeszcze jedno pytanie zdążę zadać. Co pani, bardzo ogólne, co pani sądzi o gimnazjach? Czy to nie był najgorszy pomysł polskiej oświaty?
Powiem szczerze, że również mam często ambiwalencję, która polega na tym, że w podoba mi się w tych obszarach, które dotyczą kształcenia ogólnego. Natomiast jeśli chodzi o wychowanie i tak zwaną dojrzałość emocjonalną, no tutaj niestety, ale mamy z tym problem i to trzeba też jasno powiedzieć. Natomiast też nigdy nie było tak, żeby szkoły aż tak bardzo były wzmocnione terapeutami właśnie w obszarze gimnazjów. Jeszcze kiedyś socjoterapeuta w gimnazjum był czymś zupełnie obcym. Dzisiaj to jest już znak czasu, tak? Psycholog, pedagog. To jest też znak tego, jakie mamy dzisiaj problemy. Uczniowie nie mają problemu z pozyskiwaniem wiedzy. To jest jakby już też takie przynależne do wieku, ale mają problem ze swoją emocjonalnością. Przypomnę, że właśnie na gimnazjum przypada okres dojrzewania. I jakby to wszystko, co dzieje się z naszą fizycznością, gdzieś nie jest w zgodzie z tym naszym poczuciem psychicznym, z naszymi emocjami. I to wszystko trzeba jakoś zrównoważyć. Trzeba dotrzeć do tego ucznia. Poza tym on po szóstej klasie przychodzi do nowego obiektu, do nowych kolegów, do nowych koleżanek, musi ich poznać, a ma na to tylko 3 lata. I nikt nie powie aż 3, tylko 3. Musi się tam znaleźć, musi zdobyć tam wiedzę i musi też dojrzeć emocjonalnie. To mało czasu, trudne zadanie, stąd też ciągłe wsparcie kolejnych gimnazjów, o kolejnych specjalistów, którzy pracują nie tyle nad wiedzą, ile nad emocjonalnością, nad tym, żeby rzeczywiście znaleźć się w tym nowym środowisku, znaleźć się w tej nowej sytuacji swojej fizyczności i znaleźć się w tych wyzwaniach, które po prostu niesie świat.
Czyli pomysł może nie najgorszy w polskim świecie, ale na pewno nie najlepszy.
Ja się również cieszę, że chodziłam do 8-klasowej szkoły podstawowej.
A ja również. Bardzo serdecznie dziękuję. Moim gościem była wiceprezydent Zielonej Góry, Wioleta Haraniślak.
Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie.
Prezydent na 96 FM. W każdą środę o godzinie 12:30. www.zielonej.pl/prezydent.